Ksiądz rektor Kościoła na początku zarysował nam te najważniejsze momenty, które nas tu dzisiaj gromadzą. I chcemy odczytać to wydarzenie, które przeżywamy, a więc przede wszystkim Światowy Dzień Chorego i stulecie tego miejsca uzdrowiska, wieńcu zdroju, właśnie w świetle Bożego Słowa, bo Słowo Boże zawsze przychodzi nam z pomocą w tym, abyśmy zobaczyli ten konkretny moment naszego życia. Dzisiaj, gdy zaczynamy od Starego Testamentu, od Księgi Mądrości Syracha, tam w tym krótkim tekście przypomniana jest ta szczególna prawda dotycząca życia człowieka. Najpierw tego, że to życie na świecie w pewnym momencie, co jest naturalne, się skończy. I to jest ważne przypomnienie, zwłaszcza w naszych czasach, bo właśnie teraz szczególnie kultura masowa stara się właściwie wyprzeć ze świadomości człowieka znaczenie tego wydarzenia, a więc zakończenia ziemskiej drogi. Człowiek, gdy staje jednak w prawdzie wobec siebie i gdy realnie patrzy na życie swoje i innych i na świat, który go otacza, a nie tylko przez pryzmat tego, co mówią piękne reklamy albo jakieś filmy, no to wie, że tak rzeczywiście jest. I to jest pierwsze przesłanie, jakie otrzymujemy. Zanim idzie kolejne, o którym dzisiaj słyszymy w Starym Testamencie, mowa jest bowiem o tym, że człowiek jest wolny. Pan Bóg kładzie przed człowiekiem drogi, które sobie człowiek sam wybierze. Czy będzie chciał iść drogą dobra, czy będzie chciał iść drogą zła. Od decyzji człowieka to zależy. Dlatego bardzo niewłaściwy jest obraz Boga, który jest sędzią człowieka. Sędzią człowieka Pan Bóg jest tylko w tym znaczeniu, że pokaże nam nasze życie i to życie, powiedziałbym nawet, my sami siebie osądzimy. Czego tam było więcej w tym naszym życiu? Za czym żeśmy szli w tym życiu? Za tym, co dobre, czy tym, co złe? Do tego, żeby wybierać dobro, nie potrzeba tylko albo wyłącznie wiedzy. Potrzeba mądrości, bo wiedza pozwala nam owszem rozróżnić dobro i zło, ale to mądrość sprawia, że wybierzemy dobro, wcale nie wiedza. Nie brakuje przecież i dzisiaj, i w przeszłości ludzi z ogromną wiedzą, którą tą wiedzą służyli złu wobec innych ludzi, wobec siebie, wobec różnych społeczeństw. A więc potrzebna jest mądrość i tę mądrość człowiek wierzący nabywa od Boga przez to, że z Nim rozmawia, czyli inaczej mówiąc, że się modli, że słucha Jego słowa, stara się to słowo rozumieć i według tego słowa żyć, czyli postępować. To jest droga pewna, na jaką człowiek wierzący może wkroczyć, wtedy, gdy słucha Bożego Słowa i wybiera mądrość Bożą w swoim życiu. W ten sposób ten opis ze Starego Testamentu prowadzi nas do Ewangelii, w której Pan Jezus, moglibyśmy powiedzieć, daje wyjaśnienie dotyczące przykazań. W tym przypadku akurat wobec trzech przykazań. To, co zwraca naszą uwagę na początku, to te zapewnienie Pana Jezusa, że On nie przyszedł znieść żadnego przykazania, ale przyszedł je wypełnić. I mówi o tym, że faryzeusze, uczeni, owszem, zachowują przykazania. Natomiast to, co jest trudnością w ich życiu, to jest to, że oni sobie sami niektóre przykazania wymyślają, różne przepisy dodają. Jest ich mnóstwo, ponad 600, bardzo drobiazgowych, bardzo szczegółowych, które sprawiają, że niekiedy człowiek w tym wszystkim się gubi. Już w końcu nie wie, co jest ważne, co jest nieważne, co jest istotą rzeczy, a co jest tylko jakimś dodatkiem. I dlatego Pan Jezus dzisiaj daje, bym powiedział, wypełnienie tych przekazań i bardzo wyraźnie mówi, że nie chodzi tylko o zachowanie przykazania zewnętrznego, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. Chodzi o ducha, którego człowiek w sobie ma. Jeśli człowiek w sobie samym ma to nastawienie ducha, że nie pójdzie za złem w swoim życiu, to każde przykazanie, jakiekolwiek by dla niego się nie pokazało, nie będzie żadną trudnością. I decyzja, w jakim kierunku pójść, będzie bardzo prosta. Często przykazania o tych, o których mówi Pan Jezus dzisiaj, i w ogóle 10 przykazań, często jest przedstawianych w taki sposób, że one jakoś ograniczają człowieka. Nic z tych rzeczy, te przykazania, trzeba traktować jako, bym powiedział, wskazówkę kogoś, kto nas kocha, kto nam mówi, nie rób tego, bo jak będziesz to robił, to zrobisz krzywdę sobie, innym ludziom, drugiemu człowiekowi. Dlatego mówię tobie, nie czyń tego. W tym znaczeniu trzeba widzieć przykazania. I nie da się tych przykazań przyjąć inaczej, jak w duchu miłości. Jeżeli tej miłości nie ma u początku, jeśli nie ma w człowieku pragnienia miłości Boga, no to zawsze przykazania będą czymś zewnętrznym, czymś, co nas tłamsi, czymś, czemu się przeciwstawiamy. Trzeba więc najpierw zacząć od budowania swojej więzi z Bogiem przez modlitwę i sakramenty święte i później cała ta rzeczywistość związana z przykazaniami staje się, bym powiedział, właściwie zupełnie naturalna. W ten sposób więc wchodzimy w dzisiejszy dzień i w Światowy Dzień Chorego, które hasło brzmi, wyjęte z Ewangelii, miej o nim staranie. Przypomnę tylko, że jest to słowo z Ewangelii Mateusza, wydarzenie, które znamy, jak to człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, został pobity, nieprzytomny, minął go kapłan, minął go uczony w piśmie i przyszedł mu z pomocą obcokrajowiec, a nawet wróg. Wróg przyszedł mu z pomocą. Opatrzył jego rany, zawiózł go do gospody i powiedział temu właścicielowi gospody, miej o nim staranie, a jeżeli coś więcej wydasz, to tobie to wszystko zwrócę. Tu jest właśnie to słowo, o którym mówimy, myślimy. Gdybyśmy sobie chcieli to przenieść, powiedzmy sobie, w nasze wyobrażenie, myślę, że to jest dosyć nawet czytelne, pomyślmy o czasie wojny, pomyślmy o Polaku, który został pobity, nieprzytomny, nie pomogli mu rodacy, pomógł mu Niemiec, jeszcze jakiś gestapowiec. On przyszedł z pomocą. To jest właśnie taki obraz w tej Ewangelii. Miej o nim staranie. Nie da się oczywiście w dniu chorego mówić o wszystkim, co dotyczy choroby człowieka. I dlatego Ojciec Święty w tym orędziu wskazuje na bardzo, mi się wydaje, ważny i aktualny moment, to znaczy towarzyszenia człowiekowi choremu, żeby on nie był sam w chorobie i w cierpieniu. Czyli inaczej mówiąc, miej o nim staranie, zajmij się nim. W różnoraki sposób oczywiście, czy to będzie wezwanie dla tych, którzy są pracownikami służby zdrowia, czy też dla najbliższych, dla rodziny. I tu są różne trudności i problemy. Myślę, że każdy, kto tutaj jest, był i pewnie większość, albo wszyscy byli u lekarza, są też lekarze, to wiedzą, jak bardzo na człowieka chorego, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta choroba jeszcze nie jest znana, jak bardzo na niego wpływa spokój, na przykład lekarza. To, że pozwoli się wypowiedzieć, że wytłumaczy, że ma czas. To jest znacznie lepsze niż wiele lekarstw chemicznych. Ten czas, który się poświęca drugiemu człowiekowi. Tym bardziej dotyczy to rodziny najbliższych. Z tym też są różne trudności, problemy w czasie wizytacji. parafii, gdy jeździmy, często odwiedzamy chorych, niestety samotnych często, mimo że mają dzieci i mają rodziny i mają często blisko te rodziny, a są samotni. Nie wiem, co jest większą chorobą czy cierpieniem tego człowieka, czy to, że choruje fizycznie, czy to, że jest samotny. To jest więc to przesłanie, na które dzisiaj zwracamy uwagę, abyśmy mieli staranie o siebie nawzajem. W ten sposób więc dochodzimy do tego miejsca, w którym tutaj jesteśmy, a więc do uzdrowiska, no bo to jest z natury rzeczy miejsce, w którym jeden o drugiego może i ma staranie. Jest to miejsce, w którym człowiek nabiera siły, czy odzyskuje siły, regeneruje swoje siły. Także myślę, co jest bardzo istotne dzisiaj, jest to pewnie też okazja do pewnej diagnostyki. To jest bardzo ważne, na to często zwraca się uwagę. A ten czas miniony ostatnich 3 lat jeszcze to wszystko pogłębił, że jest brak rozpoznania choroby człowieka w odpowiednim momencie, aby przyjść mu z pomocą, a nie wtedy, gdy sytuacja jest bardzo poważna albo zdarza się, że jest po prostu po ludzku za późno. Dzisiaj więc dziękujemy za to miejsce od 100 lat, gdzie tutaj ludzie mogą przyjeżdżać i w bliskości tego miejsca, gdzie jesteśmy, kościoła, odnawiać swoje siły fizyczne, jeśli tylko tego pragną, odnawiać swoje siły duchowe. Bardzo piękne jest powiązanie i ta bliskość tych dwóch miejsc tutaj, uzdrowiska, sanatorium i tego kościoła i tej świątyni, bo człowiek jest z ciała i z ducha i nie może zapominać o tym, aby odnawiał się także jego duch. Na początku śpiewaliśmy pieśń ku czci Matki Bożej z Lourdes. Znamy to przesłanie, które stamtąd wynika i pomyślmy o tym, jak bardzo także tam jest to widoczne. Tam, gdzie ludzie jeżdżą, aby odzyskać siły fizyczne, a przesłanie Maryi jest wezwaniem do nawrócenia i pokuty. Do nawrócenia i pokuty. Tak jest przesłanie Maryi z Lourdes. To wszystko także w jakimś sensie odnajdujemy tutaj, w tym miejscu. Za chwilę, drodzy bracia i siostry, ci, którzy są przygotowani i tego pragną, przyjmą sakrament chorych. Niesłusznie nazywany kiedyś ostatnim namaszczeniem, to jest sakrament, który ma człowieka chorego umocnić w chorobie, którą przeżywa. Owszem, także bywa, że przyniesie mu uzdrowienie fizyczne. Ale to, co jest istotą tego sakramentu, to jest umocnienie duchowe. Żeby człowiek wchodząc w doświadczenie, bywa, że cierpienia, także całkowicie niespodziewanego, potrafił nieść, krótko mówiąc, ten krzyż, który na niego przychodzi. Żeby umiał odczytywać w duchu wiary także tę tajemnicę łączności swojego cierpienia z cierpieniem Chrystusa. I nie jest to wcale łatwe. I nie jest tak, że wszyscy przez to przechodzą. I bardzo często przecież ludzie temu się buntują i nie należy się temu dziwić w tym doświadczeniu, jakie człowiek chory przeżywa. Tym bardziej, jak powiedziałem, trzeba temu człowiekowi towarzyszyć w tym stanie i w tym momencie jego życia, jaki jest. Myślę, że jesteśmy więc przygotowani do tego, co ma nastąpić, a więc do przyjęcia sakramentu chorych. Amen.